Na portalu polityka w sieci.pl ukazał się artykuł analiza, jak Polska w 24 godziny przegrała bitwę informacyjną w mediach społecznościowych. Przy telefonie Michał Fedorowicz, autor tej analizy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Analiza publikacji w języku angielskim, czas, zakres badania 26-28 stycznia rok 2018. I co z tej analizy wynika?
Wynikają dwa, jakby wyłania się obraz polskiej braku komunikacji w mediach społecznościowych prowadzonej z poziomu centralnego, czy powiedzmy sobie z poziomu rządu, tak? Czyli mamy sytuację, kiedy wypuszczamy sam komunikat dotyczący polskich obozów śmierci, zakazywania używania takiej nazwy. I wszystkie agencje prasowe na świecie zaczynają powtarzać tą nazwę. Po czym w przeciągu kolejnych 6-8 godzin informacja dociera do państwa Izrael i tam media społecznościowe w Izraelu w przeciągu, nie wiem, godziny, dwóch, tak jak pokazują jakby wzmianki, mówimy tylko o anglojęzycznych jakby hasłach, no, spada niesamowita liczba hejtu na ustawę. Nie ma nigdzie tłumaczenia tej ustawy na język, nie wiem, izraelski, jidysz, angielski, jakikolwiek. Pojawia się tylko krótkie notatki prasowe. No i w tym momencie jakby niezrozumienie tekstu, niezrozumienie, o co chodzi, doprowadza do tego, że mamy no dzisiaj sytuację, jaką mamy. Więc jakby z tej analizy wyłania się obraz, że chcieliśmy sprzedać produkt, powiedzmy sobie tak, polityczny, międzynarodowy, z brakiem opisu w języku angielskim, czy w ogóle jakimkolwiek innym języku.
Powiedział pan, mamy sytuację, jaką mamy, ale jaką mamy sytuację?
No, że wczoraj w nocy otrzymujemy, jako w mediach społecznościowych pojawiają się informacje dotyczące, że Departament Stanu, nie wiem, sugeruje, żebyśmy, nie wiem, zmieniali ustawę, tego typu rzeczy. W dalszym ciągu 72 godziny po całej awanturze. Nie ma nawet angielskich, czy jakby nie widać oficjalnych angielskich tłumaczeń tej ustawy, co ona znaczy, jakiś plansz, tłumaczenia czegokolwiek. Po prostu w dalszym ciągu zwykły, nie wiem, obywatel Niemiec, Francji, Izraela nie ma stanowiska rządu, tak, czy twórców ustawy, co ona dokładnie zawiera i co ona oznacza. Natomiast jest jako kraj, jawimy się jako kraj, który za chwilę będzie, nie wiem, jak to w mediach społecznościowych pojawiło się, pisał historię na nowo dotyczącą Holokaustu.
To jaka jest metodologia badań tej społecznościowych portali, którą pan przyjmuje?
Używamy najlepszych polskich narzędzi, jakie są dostępne na rynku. To są trzy programy, to jest Brand24, Monitor i SentiOne. Jako Polska generalnie rzecz biorąc jesteśmy jednym z najlepszych dostawców urządzeń do monitorowania i wyłapywania haseł w sieci. Tak? Polskie firmy, tutaj startupy niesamowitą pracę robią. I wprowadzamy hasła kluczowe, tak? I te hasła pokazują nam liczbę wzmianek, czyli gdzie się pojawiły dane hasło. W tym momencie chodziło o polskie obozy śmierci czy tego typu hasła. Oraz czy były do tego jakiekolwiek interakcje, czyli były polubienia, udostępnienia, komentarze. I na tej podstawie, na podstawie interakcji zliczany jest zasięg, czyli do ilu potencjalnie osób mógł dotrzeć dany komunikat. Czyli w tym momencie może być to 20 milionów, 30 milionów. Przy czym trzeba zaznaczyć, że tylko było to liczone w języku angielskim. Jeżeli na przykład chińska czy jakaś inna agencja podała w swoim własnym języku, w sensie mandaryńskim, to w tym momencie jakby tego już nie zliczaliśmy, dlatego że no, tu jest kwestia jakby lingwistyki, tak? Patrzyliśmy tylko, jak to wygląda w przełożeniu się na państwo Izrael, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone.
A jak, jeszcze raz powiedzmy, jak duży był ruch dotyczący nowelizacji ustawy IPN-owskiej w sieciach angielskojęzycznych?
Tam pokazują, programy pokazują, że w zależności, bo są różne jakby metody liczenia, ale to pokazuje między 22 a 30 milionów osób w dniu jej publikacji mogło przeczytać o informacji, że Polska będzie walczyć z nazwą Polskie Obozy Śmierci, tak? To ten komunikat. Natomiast notatki były, kiedy były to normalne, w analizie jest pokazane, kiedy były to normalne notatki prasowe, no to raczej komunikat, że tak powiem, był suchym jakby papowskim takim przetworzonym komunikatem. W momencie, kiedy dotarł do Izraela i pojawiły się tweety dotyczące właśnie, że nie, były polskie obozy śmierci i zaczęli tutaj politycy izraelscy robić jakby swój show, w tym momencie informacja zaczęła być przedstawiana nie jako prosta, nie wiem, notka prasowa, natomiast że Izrael kwestionuje jakby intencje Polski dotyczące zakazywania używania polskich obozów śmierci.
Ale odpowiedź w sieci, w mediach społecznościowych jest społeczną odpowiedzią. Czy ten już nie rządowy, a społeczna odpowiedź ze strony polskich użytkowników portali społecznościowych była obecna, czy była w ogóle niewidoczna?
Ja powiem tak, jeżeli spojrzymy na problem głębiej, w sensie przed jakby nowelizacją ustawy, przed jakimś tym kryzysem wizerunkowym, to polscy internauci skutecznie na każdą pojawiającą się informacje dotyczących polskich obozów śmierci, wysyłali informacje, przeciwstawiali się, jakby była to praca społeczna. Można powiedzieć tak, że każdy obywatelski, patriotyczny obowiązek każdego internauty to było uświadomienie, że tego typu rzeczy nie było. Tak? Nikt, to nie było jakby zorganizowane centralnie, po prostu internauci sami siebie. Mało tego, firmy polskie zbudowały proste aplikacje, które wychwytywały każde hasło, każdą zmiankę na świecie w różnych językach, ono chyba 40 języków, dotyczących właśnie takiego nazewnictwa. Więc tutaj jakby społecznie, bezoddolnie ruch został całkowicie jakby zbudowany. Natomiast internauci, co pokazuje analiza tych 24 godzin, internauci izraelscy w pewnym momencie dostali wsparcie ze strony rządowej. To znaczy, kiedy w Reutersie wieczorem wystąpił, czy pojawiła się informacja w Reutersie premiera Netanyahu, który powiedział wprost, że nie zgadza się z tą ustawą, czy nie uważa ją za słuszną. W tym momencie tutaj nikt jakby de facto, dopiero dwa dni później Andrzej Duda podziękował internautom polskim za pracę, natomiast tutaj internauci izraelscy od razu dostali wsparcie też od premiera, że tak, że warto się bić, warto, że to jest jednak, mają rację. To jest taka jakby różnica tutaj.
Czyli to są słowa, które wypowiadają politycy, które potem znajdują odzwierciedlenie w mediach społecznościowych. Tak to się robi.
Oczywiście, że tak. No, jakby to są liderzy polityczni, na których patrzą setki tysięcy ludzi, tak? I w zależności jak oni się zachowują, tak zachowują się wyborcy czy ludzie, którzy na nich głosują. No, inaczej, spójrzmy na to bardziej praktycznie. Czy nazwa niemieckie obozy śmierci, ile, nie wiem, profili oficjalnych polityków na Facebooku, już nie mówię o Twitterze, na Facebooku było używanych, tak? Nieważne jakiej partii, czy to będzie PiS czy PO. No tutaj jakby ludzie patrzą też na liderów, jeżeli oni pewnych rzeczy nie używają, tak? Nie angażują się, no to generalnie rzecz biorąc też jakby nie mają wsparcia moralnego, tak to nazwijmy.
Czyli tak, od strony technologicznej jesteśmy przygotowani, od strony społecznej jesteśmy przygotowani, tylko uważa pan, że od strony, od głowy nie byliśmy przygotowani do tej ustawy?
Oczywiście, że tak. To znaczy, to jest tak, że w lipcu przeprowadzono reformę sądów, tak? Co oczywiście wiązało się tak samo z różnymi rodzajami publikacjami na mediach zachodnich i różnego rodzaju działaniami. Wystarczy, że jeżeli wprowadzamy jakąkolwiek reformę, która będzie większa, szersza, tak? Wystarczy po prostu najzwyczajniej się przemyśleć, jak będzie ona sprzedawana, jak będzie komunikowana na Zachodzie, a tego od lipca, mimo że mieliśmy całą sytuację z astrosurfingiem, z zalanym polskim internetem, różnego rodzaju hasłami, które, no umówmy się, były też sterowane z zewnątrz, tak? Na to wszystko dane wskazują. Nie mamy dzisiaj generalnie rzecz biorąc w dalszym ciągu narzędzi po tej porażce, powiedzmy sobie, komunikacyjnej w lipcu, w dalszym ciągu nie mamy narzędzi, znaczy nie ma jakby centralnego zarządzania wizerunkiem Polski na świecie, tak? W sensie w mediach społecznościowych, bo o tym mówię. Tutaj nie ma jakby, no, nie słyszałem o komórce, która miałaby się tym zajmować i na przykład, nie wiem, prostować centralnie, tak? Używać jakichś, wspierać internautów, dawać wiedzę, dawać sygnały. Tego się takiego nie ma.
A to jest taki stan zwyczajny dla wszystkich rządów i państw. Mają takie komórki i Stany Zjednoczone, i Izrael, i Rosja na pewno.
Znaczy ja mogę powiedzieć, że na przykład wiem, że w Anglii istnieje przy Ministerstwie Obrony Narodowej istnieje komórka, która walczy z dezinformacją, tak? Stratcom jako Unia Europejska też posiada Stratcom, który jest w Rydze, który walczy z dezinformacją rosyjską, tak? I to jawnie walczy w sposób taki, oznacza fake newsy z innych mediów i jakby dokonuje bardzo dobrą robotę. Myślę, że inne państwa, znaczy mówię, te dwa państwa, tutaj wiem, że są tego typu rzeczy, więc na pewno znaczy można przyjąć założenia, że Izrael tak samo ma komórkę, która na przykład walczy z, wyłapuje różnego rodzaju informacje sprzeczne z doktryną dotyczącą, nie wiem, chociażby negowania Holokaustu, tak? I wyciąga odpowiednie konsekwencje. Ale jest to jakby też z poziomu, nazwijmy sobie, centralnego. No bo zwykły profil Jana Kowalskiego jedyny może wstawić grafikę. To jest wszystko. Nie może zareagować jakoś bardziej, tak? A z drugiej strony, no jeżeli robi to bez wsparcia państwa, no też jest pytanie, po co to robi, tak? Dla niego w pewnym momencie jest to jakby bardzo, bardzo ważne.
Czy na sytuację, z którą mamy teraz do czynienia, możemy jeszcze odpowiadać, czy jest jeszcze czas na odpowiedź, co powinni, co, jaki ruch należy do nie wiem, czy powiedzieć do rządu, do kogokolwiek, co można było zrobić, żeby zmienić opinię, która się pojawiła w mediach społecznościowych?
No, bardzo prosto, no, gdzie jest oficjalna grafika tłumacząca w językach innych niż polskie, bo to zresztą po polsku też nie ma, która tłumaczy, na czym polega ustawa, którą można szerować, udostępniać, wkładać senatorom w Stanach, pokazywać.
I to jest prosta odpowiedź. Jeszcze jedna prosta odpowiedź. Użył pan terminu astrosurfing?
Astroturfing, tak, czyli sztuczne sadzenie trawy. Trik, który polega na tym, że budujemy sztuczne zainteresowanie, które ma się przekształcić w naturalne.
I to też potrafią robić internauci. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jak przyjedzie pan do Warszawy, zapraszam.
Jestem w korku.
To w takim razie zapraszam na kawę do budynku Pasty na piąte piętro. Tu jest siedziba Radia Wnet, a zegar, który jest w naszym studio, Michał Fedorowicz, polityka w sieci, był gościem Poranka Wnet, a zegar w studio pokazuje godzinę 8:58. Czas na to, żeby do studia wszedł Antoni Opaliński. Czas na to, żebyśmy znów użyli telefonu komórkowego i połączyli się z panem Janem Bogatko. Czas na rozmaite przeglądy prasy, a potem czas na to, żebyśmy się w końcu dowiedzieli, co dzieje się na Śląsku w studio. Cierpliwie czeka pan Tadeusz Puchałka na ten moment, ale umówiliśmy się, że ten moment nastanie po godzinie 9:00, więc nie mamy, w tym wypadku nie mamy nie do czasu, prawda, panie Tadeuszu?
Oczywiście, proszę państwa, tak.
Ale to są tematy, ten temat wiodący, no taki jest. Takie jest życie, że musimy rozmawiać o tym, co wydaje nam się na dziś najważniejsze, choć jeszcze dwa tygodnie temu byśmy porozmawiali o czymś innym, a z kolei też tydzień temu też inny temat był bardzo ważny. Patrzę na zegar, godzina 8:59, patrzę na tygodnik w sieci i tygodnik do rzeczy, dwie okładki. Chcą zrobić z Polaków faszystów, to jest okładka z tygodnika do rzeczy, które skończyło 5 lat, okładka tygodnika w sieci, jak wrobili Błasika, kulisy tworzenia raportu komisji Millera, to okrutna farsa, dwa ważne teksty, ale jest też Gazeta Polska, tygodnik Gazety Polskiej, przygotowany przez Antoniego Opalińskiego, tutaj wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, zdjęcie prezesa Prawa i Sprawiedliwości na okładce 3 kadencje, żeby zmienić Polskę. Tyle czasu potrzeba Prawu i Sprawiedliwości na to, by to zrobić. Jest godzina 9:00. Ze studia wyszedł Antoni Opaliński, a przy telefonie jest Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, tak, jestem przy telefonie. No, bardzo ciekawe rzeczy dzieją się w niemieckich mediach. Spiegel na przykład wyraża niepokój o wolność słowa. Oczywiście dotyczy to nie Niemiec, tylko Polski, a przecież w Polsce wolność słowa w przeciwieństwie do kraju, w którym mieszkam i z którego relacjonuję, jest znacznie, znacznie większa. Ale o co chodzi? Oczywiście Tomasz Dudek pisze z Warszawy dla Spiegla. Chodzi o sformułowanie polskie obozy koncentracyjne i chodzi o nowelizację ustawy o IPN-ie. Wprawdzie Dudek podaje, że w Polsce ta sprawa Polaków nie dzieli, a raczej łączy, to znaczy i obóz rządzący, i jego zwolenników, i opozycję, aczkolwiek okazuje się, jak dalej pisze, niezupełnie. Mówi o tym, że nawet jeżeli omyłkowo ktoś użyje sformułowania polskie obozy koncentracyjne, jak uczynił to Barack Obama w roku 2012, to oburzenie jest wielkie, tak? I właśnie to oburzenie spowodowało, że do tej ustawy doszło, aby tych pomyłek, jak to określa Spiegel, nie było, bo przecież trudno zakładać, żeby od razu każdy z dziennikarzy piszący na ten temat wyrażał tutaj złą wolę. Nie, tego oczywiście nie ma. I tutaj dalej Spiegel pisze o tym, że dochodzi do różnego rodzaju procesów związanych z tymi określeniami polskich obozów koncentracyjnych i również przytacza przypadek, kiedy w roku 2013 CBF omyłkowo w pewnej zapowiedzi w relacji dokumentacyjnej użył pojęcia, który doprowadził do konsekwencji prawnych, a mianowicie w 2016 roku jeden z krakowskich sądów zażądał od CBF-u publicznych przeprosin. Poza tym oburzeniem, pisze Spiegel, kryje się lęk Polaków, aby im nie przypisano odpowiedzialności za Holokaust. I dalej ulega pewnej fantazji Tomasz Dudek, pisząc, że już dziesiątki lat temu rozpoczęła się historia pisania o tym, że w Niemczech usiłuje się wyprać historię i między innymi również w tym celu zastosowano pojęcie polskie obozy koncentracyjne. Tak, chodzi tutaj o zmianę relacji historycznej. No ale ta zmiana relacji historycznej została przecież zapoczątkowana wyraźnie gdzie indziej. No i teraz dalej pisze Spiegel o ostrych napięciach między Polską a Izraelem i mówi, że właśnie w dniu pamięci Holokaustu, Międzynarodowym Dniu Pamięci Holokaustu uchwala się taką ustawę. No nie wiem, moim zdaniem nie ma złego dnia na uchwalenie dobrej ustawy, bo przecież ten przedmiot tej ustawy jest ewidentny. Sprawa jest zupełnie oczywista, jeżeli przyjrzymy się na przykład różnego rodzaju wypowiedziom różnych polityków, których nazwisk nie będę wymieniał, zagranicznych, a którzy nie zostawiają na Polsce suchej nitki. Czy to rzeczywiście stanowi atak na wolność słowa? Cytuję tutaj Spiegel ustawę, pomijając jednak ten akapit, w którym stwierdza ona, że nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, określonego w ustawie, w ustępie 1 i 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej i naukowej. A więc o wolności słowa tutaj nic, ale to nic nie zagraża. I dalej DPA podało depeszę, która oczywiście znalazła się niemal we wszystkich mediach. Oczywiście znowu się wraca do kwestii jedwabnego. Pisze tutaj o tym również Szpigel, przy czym wymienia ten jeden przypadek jedwabnego, ale nie podaje innych dalszych przypadków różnego rodzaju rzeczy, które miały miejsce w Polsce, nie tylko ze strony osób, którym zarzucono współudział w zbrodni sprowokowanej czy prowadzonej przez Niemców, bo o ile pamiętam, wtedy jakiś proces, który też w latach 50., który tę sprawę miał wyjaśnić. Powołuje się DPA na Jana Grossa, który miał opublikować pierwszy większą pracę naukową o wydarzeniach w Jedwabnym. Tutaj chodzi o powieść Sąsiedzi. Wszystkie te media niemieckie powołują się często na Grossa i na innych tego typu publicystów, nie wymieniając jednak tych naukowców czy tych dziennikarzy, którzy są innego zdania. I to jest oczywiście przedstawianie powieści Sąsiedzi jako największej pracy naukowej o wydarzeniach w Jedwabnym jest dość, powiedziałbym, żałosne. Mam takie osobiste wspomnienia związane z Grossem. Jest rok 68, to jest 50 lat temu. Tysiące młodych Polaków, studentów. Ja między innymi występuję przeciwko antyżydowskiej polityce komunistów. Znalazłem się, jak wielu, w więzieniu na Rakowieckiej, wielu na ten budynek. Wychodziłem z tego więzienia razem z Janem Grossem. I to jest moje wspomnienie o Janie Grossie. Jan Gross mógł się powołać na swoich żydowskich przodków i wyjechać z Polski, kontynuując swoje studia, swoją pracę naukową. Ja i wielu innych, którzy nie mogli się na to powołać, musieli jeszcze w tej komunistycznej Polsce działać i musiałem czekać 10 lat, zanim udało mi się opuścić najweselszy barak w obozie państw socjalistycznych.
Jan Bogatko wspomnieniem zakończył korespondencję. Dziś w czwartek, 1 lutego, bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.